Chwała Panu Bogu. Na wstępie chciałem, bracia i siostry, przekazać Wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od braci i sióstr z Wrocławia, gdzie byłem w niedzielę po południu. Przypomniała mi się niedawno taka historia sprzed kilku lat z mojego życia, a później ją sobie obserwowałem i widzę, że to się powtarza. Może też coś takiego zauważyliście, może czegoś takiego doświadczyliście, może coś takiego też praktykujecie. Czasem, kiedy przychodzi nam poznać jakąś osobę, nową osobę wierzącą, to często pada takie pytanie, zwłaszcza ze strony starszych wierzących: a od kogo ty jesteś? Skąd ty jesteś? Jak się nazywasz? I gdzieś tam próbujemy skojarzyć, gdzieś kogoś umiejscowić w jakiejś rodzinie, w jakimś szeregu, w jakimś gronie ludzi wierzących, ludzi, których znamy. Teraz doszukujemy się, może znamy rodziców, dziadków, wujków, ciocie i tak dalej. I to jest takie, uważam, miłe, to jest takie przyjemne, takie sympatyczne. Ja kiedyś spotkałem się w swoim życiu z takim pytaniem. Kiedyś byliśmy z młodzieżą chyba ze 3 lata temu, 3 albo 4 lata temu w Ruptawie. Tam pojechaliśmy na kilka dni odpocząć i zdarzyło się, że byliśmy na nabożeństwie i był brat Jan Guńka. Po tym nabożeństwie był taki poczęstunek. Siedzieliśmy tak razem przy stole naprzeciwko siebie i on zadał mi takie pytanie: a kto ty jesteś? Ja tak sobie myślę, no co ja mam powiedzieć? No mówię, no Jarek z Legnicy. No ale ten brat dopytuje dalej, no ale powiedz nazwisko. Ja mówię, no na pewno brat nie zna mojego nazwiska, no bo skąd, nie jestem z takiej zwierzącej rodziny. No ale tak poprosił, to powiedziałem. On mówi, a Jarek Domieniuk, mówi, to słyszałem, mówi, czytałem tam artykuły gdzieś w depeszecie, także to skojarzył mi się. Poczułem się taki trochę zakłopotany, nie spodziewałem się zupełnie akurat tego, ale to mi się przypomniała ta historia, to zdarzenie w kontekście Słowa Bożego, które za moment przeczytamy. I tak sobie pomyślałem też, bracia i siostry, że to jest wielka łaska i bogactwo mieć wierzącą rodzinę, mieć wierzących rodziców, pochodzić z wierzącej rodziny zwłaszcza. Taka, która może gdzieś jest właśnie znana wśród chrześcijan. No ale czasem wielu z nas może poczuć się takim pytaniem, może nieco zakłopotanym, no bo co mam powiedzieć? Skąd ja jestem? Kto tam zna jakiegoś Domieniuka? Możemy czasem też właśnie nie mieć co powiedzieć na takie pytanie. Chciałem nas wszystkich, jeśli kiedykolwiek wpadliśmy w zakłopotanie, bądź wpadniemy, to chciałbym nas uspokoić i pocieszyć, bracia i siostry, taką bardzo dobrą wiadomością, którą uważam mam dla wszystkich, że jeśli należymy do Pana Jezusa Chrystusa, jeśli oddaliśmy Jemu swoje życie, to w swoim nazwisku każdy jeden z nas, uważam, ma pełne prawo, pełny przywilej dopisać do tego naszego nazwiska jeszcze jeden człon. Dopisać jeszcze jeden człon. Dlatego dzisiaj mogę się z całą taką odpowiedzialnością przedstawić: Jarek Domieniuk Chrystusowy. To jest ten człon, który tak wyraźnie jest zaakcentowany w Słowie Bożym. To właśnie określenie, do kogo należymy, do kogo należę w moim życiu. To jest mój, bracie i siostro, i twój ogromny przywilej, że możemy należeć do Jezusa Chrystusa i możemy powiedzieć o sobie, będąc ludźmi świadomymi naszych słabości, naszych braków, błędów, niedostatków, tego, ile jeszcze przed nami do poprawy i tak dalej, ale mimo wszystko możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy Chrystusowi. To jest ogromna łaska, to jest ogromny przywilej, to jest wielkie błogosławieństwo wiedzieć, że jestem Chrystusowy, że nie należę do jakiejś tam rodziny, nie należę do byle kogo, nie jestem nie wiadomo skąd, ale moja przynależność jest właśnie do samego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, do tego Pana Panów i Króla Królów, tego, który stworzył niebo i ziemię, do tego, który przyjdzie też wkrótce i tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Chwała Jezusowi Chrystusowi, bracia i siostry. I my do takiego Pana przystąpiliśmy i do takiego Pana należymy i takiemu Panu oddaliśmy swoje życie. Takiemu Panu oddaliśmy swoje życie. Nie jesteśmy, tak jak wspomniałem, z rodziny jakiegoś tam króla, jakiegoś tam władcy, jakiegoś tam prezydenta, bogacza, oligarchy i nie wiadomo kogo jeszcze. Jesteśmy z rodziny Pana Panów i Króla Królów. I to jest ta wielka, cudowna i ogromna łaska. Ewangelista Jan, doskonale znanym nam na pamięć, uważam, w wersecie 1 rozdziału, 12 werset, mówi, że tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Bracia i siostry, to jest ta łaska właśnie, której w swoim życiu doświadczyliśmy. Dał Bóg nam prawo, dał nam przywilej, dał nam władzę, dał nam możliwość, abyśmy stali się właśnie Jego dziećmi. Przez co? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez co? Przez to, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do swojego życia. Przez to, że przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do naszego serca. Przez to, że podporządkowaliśmy Mu swoje życie i ciągle to robimy. I każdy dzień jest dla nas takim wyzwaniem, aby pokazać, aby udowodnić, jak bardzo kochamy naszego Pana, jak bardzo nam na Nim zależy. Bracia i siostry, ale w Kościele. W Kościele, jak to w Kościele? W Kościele są ludzie, którzy nie zawsze, dla których nie zawsze to jest takim szczególnym priorytetem, że należą do Jezusa Chrystusa. I jest taka tendencja i taka skłonność, która bardzo szybko zaczęła się objawiać. W pierwszym kościele za czasów apostołów, kiedy apostoł Paweł pisał list do Koryntian. Chciałbym, abyśmy ten list otworzyli, pierwszy rozdział, i zwróćmy uwagę, co tam się takiego działo, na co apostoł Paweł tak szczególnie zwrócił uwagę, na co wypełniony świętym Bożym Duchem, kierowany i prowadzony, zwrócił właśnie uwagę. I to jest takie miejsce, na którym uważam, warto się zastanowić. Pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, werset 10 i kilka poniższych, czytamy tak. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Apostoł Paweł apeluje, apostoł Paweł wzywa, apostoł Paweł tak bardzo mocno właśnie akcentuje to, aby zbór był w całości jednomyślny, aby nie było rozłamów, lecz aby wszyscy byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Jakie to jest niesamowite, jak bardzo mocne jest to sformułowanie. Być zespolonym z braćmi, siostrami, jako zbór, ze sobą nawzajem, zespoleni jednością myśli i jednością zdania. To jest właśnie to Boże oczekiwanie. To jest to, czego Pan Bóg oczekiwał od początku, oczekuje także również i od nas. Także również i od nas. Ale co czytamy dalej? Apostoł Paweł czegoś się dowiedział o tym zborze i pisze w konkretnym właśnie celu. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa. Może do tego miejsca. Bracia i siostry, więc widzimy sytuację, która miała miejsce w zborze. To, że ludzie, to, że chrześcijanie, ludzie wierzący, odrodzeni, oni mieli taką właśnie skłonność, mieli taką właśnie tendencję, taką ciągotę do tego, aby do któregoś z nauczycieli właśnie się pod niego podpisać, aby się do niego przyporządkować, aby, że tak powiem, się do niego w jakiś sposób właśnie przykleić. I powstał z tego tytułu, jak widzimy, właśnie problem. Powstał w zborze problem. Ja myślę sobie w ten sposób, zarówno apostoł Paweł, zarówno Apollos, jak i Kefas, to byli wspaniali mężowie Boży, o których Słowo Boże wspaniale się wyraża. Oni żyli w bliskiej społeczności z Bogiem. Wspaniale nauczali Słowa Bożego i potężnych dzieł Pan Bóg przez nich dokonywał. I to jest wspaniała, wielka łaska mieć takich nauczycieli było w zborze. Pomyślałem sobie, no nie jeden z nas by z pewnością się bardzo z tego radował. Ale zwróćmy uwagę, do czego właśnie przywiązanie do osoby prowadziło. Takie bardzo ścisłe, ja jestem ten, ja jestem od tego, a ja jestem od tego. Apollosowy, Pawłowy, Kefasowy. I dopiero gdzieś na końcu była jakaś grupa ludzi, która mówiła, a my jesteśmy jacy? Chrystusowi. A my jesteśmy Chrystusowi. Bracia i siostry, na co zwróciłem uwagę, to jak apostoł Paweł reagował. Jak on bardzo jednoznacznie, jak on w bardzo taki zdecydowany sposób właśnie mówił o sobie. Mówi, dziękuję Bogu, że ja nikogo nie ochrzciłem, bo co to by było, gdyby więcej osób ochrzcił? To jaka kolejka by się za nim, rząd by się ustawił właśnie za apostołem Pawłem? Czy o to chodzi w chrześcijaństwie? Czy o to chodzi, żeby tak właśnie wywyższyć jakiegoś człowieka, drugiego człowieka, jednego z współsług tak naprawdę i nauczycieli Słowa Bożego? Apostoł Paweł był tak daleki od tego i mówi, czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł? Czy to Paweł za was umierał? Czy to Paweł za was oddał swoje życie? Czy to w imię apostoła Pawła zostaliście ochrzczeni? Stawia to pytanie. Tak bardzo mocno, tak bardzo jednoznacznie, żeby uzmysłowić, kim jest Paweł, a pokazać właśnie też, kim jest Jezus Chrystus. Żeby pokazać, kim jest Jezus Chrystus. Całą tą uwagę, całą właśnie uwagę słuchaczy, adresatów tego listu kieruje na Jezusa Chrystusa. Pokazuje na Jezusa Chrystusa, na tego, który umarł, na tego, który oddał swoje życie i na tego, w którego imieniu zostaliśmy ochrzczeni, bracia i siostry. I to jest właśnie taka bardzo głęboka myśl i ona przewija się jeszcze przez kolejne rozdziały. W trzecim rozdziale chciałem również, abyśmy to miejsce otworzyli i zobaczmy od wersetu 4. Apostoł Paweł nie zakończył tam w tamtym rozdziale, ale dalej ta myśl gdzieś nurtuje i dalej ją zgłębia. I czytamy tutaj od wersetu 4 w trzecim rozdziale. Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost i chwała Panu Bogu właśnie, bracia i siostry, za to, że ani ten, co podlewa, jest czymś, ani ten, co sadzi, jest czymś, ale ten kimś jest Bóg, który daje wzrost. I znowu widzimy, bracia i siostry, całą chwałę odwróconą od osoby, odwróconą od siebie, a zwróconą na wszechmogącego Boga, a zwróconą na Jezusa Chrystusa. Cała chwała właśnie zwrócona na Niego. Myślę sobie, my żyjemy w takich czasach, gdzie wielu jest nauczycieli, wielu jest właśnie takich, którzy narzucają tą swoją osobę właśnie innym. I tak ludzie tak często, tak zupełnie właśnie idą bezgranicznie i bezmyślnie, przywiązując właśnie większą wartość do tej osoby niż do samego Jezusa Chrystusa. W takich czasach żyjemy. Ja spotkałem się i słyszałem na własne uszy, jak ktoś mówi, nie idę do zboru na tej i na tej ulicy, czy nie idę do zboru takiego, takiego, ale idę do, i tu padało imię właśnie przełożonego, idę do, i tak wszyscy po prostu, jak jeden ten, mówili, ja idę tu, ja chodzę tutaj właśnie do. I to imię tej osoby. Bardzo mocne takie właśnie, bardzo mocne takie związanie. I apostoł Paweł tutaj tak wyraźnie mówi i to wyraźnie stara się uświadomić, kim jest Apollos albo kim jest Paweł. Zwróćmy uwagę, to nie jeden człowiek w dzisiejszych czasach byłby, jaki byłby dumny z tego, jaki ma wpływ na ludzi, ile to ludzi za nim właśnie idzie i tak dalej. A co robił apostoł Paweł? Apostoł Paweł pisze o sobie, a kim jest Paweł? Kim jest Paweł? Sługą, dzięki któremu uwierzyliście. I to tylko ten Paweł zrobił tyle, ile Bóg mu dał, żeby zrobił. I on dostanie swoją zapłatę, i Apollos dostanie swoją zapłatę, i każdy pracownik, który wykona według tego planu i Bożego zamierzenia, tyle, ile wykona, tyle od Pana Boga zapłatę otrzyma. I mówi, my jesteśmy właśnie współpracownikami Bożymi, a wy jesteście rolą. Dlatego ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, ale Bóg, który daje wzrost. Ale to jeszcze nie koniec, bracia i siostry. Ale to jeszcze nie koniec, bo końcówka tego rozdziału, 21 i kolejne wersety, on dalej tutaj, apostoł Paweł, jeszcze pokazuje, a zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. I zmierzam do wersetu 23. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Bracia i siostry, to jest ta myśl, którą noszę w swoim sercu od kilku, może kilkunastu dni. To właśnie, że jesteśmy Chrystusowi. To, co wspomniałem wam na samym początku, to, że możemy właśnie z taką pełną radością, pełną odpowiedzialnością i przywilejem właśnie powiedzieć o sobie, my jesteśmy Chrystusowi, ja jestem Chrystusowy, Jarosław Domieniuk, Chrystusowy, należę do Pana Jezusa, należę do Niego, ja mieszkam w Nim, On mieszka we mnie. To jest to życie po prostu, które jest w nas, które dzięki Niemu, dzięki łasce otrzymaliśmy. Jesteśmy Chrystusowi, a Chrystus, mówi Słowo Boże, pokazuje, że On jest Boży. Zwróćmy uwagę, tak wszystko po prostu, to jest właśnie to zjednoczenie, to jest ta jedność właśnie Jezusa Chrystusa, Jego Ojca i Kościoła. Jeden w drugim, jedno w drugim. To To jest coś niesamowicie, uważam, wspaniałego i jednocześnie głębokiego. Z drugiej strony powinniśmy, bracia i siostry, dzięki temu i przez to zrozumieć, jak właśnie bardzo wyraźna, jak bardzo mocna powinna być ta nasza zależność. Powinniśmy być tego świadomi, że należymy do Jezusa Chrystusa, jesteśmy od Niego zależni, że jesteśmy Jego własnością. I tutaj odniosę się do tej myśli apostoła Pawła. To Jezus Chrystus za nas umarł. Nikt inny tego właśnie nie uczynił. To Jezus Chrystus nas ukochał taką właśnie miłością, nad swoje życie. To Jezus Chrystus nas odkupił. To Jezus Chrystus nas usprawiedliwił. To Jezus Chrystus posłał Ducha Świętego. On dał nam zbawienie. On dał nam życie. Do Niego należymy i Jego własnością jesteśmy. Jesteśmy Chrystusowi. Chwała naszemu Panu. Jesteśmy Chrystusowi. I to Boże pragnienie jest takie, abyśmy jak najbardziej właśnie byli związani z naszym Panem, abyśmy jak najbardziej byli w Niego wpatrzeni, abyśmy jak najbardziej byli do Niego podobni. Jesteśmy taką, myślę sobie, makrocząsteczką, taką naprawdę bardzo, bardzo małą, mikroskopijną cząsteczką tego wielkiego, potężnej budowli, jaką jest Boży Kościół. Jesteśmy taką maleńką cząsteczką, zdawałoby się niezauważalną, ale to, czego możemy być absolutnie pewni, to, że naprawdę bardzo ważną, naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo ważną w oczach Wszechmogącego Boga. Taka maleńka cząsteczka w tej budowli. Tyle zborów na całym świecie, bracia i siostry. Tyle zborów, tyle ludzi na przestrzeni lat, tyle wierzących. Wydawałoby się, kim my jesteśmy w tej całej budowli. Jesteśmy bardzo ważnym elementem. I zarówno jako zbór, ale też i każdy z nas indywidualnie. I to powinniśmy głęboko sobie, bracia i siostry, uświadomić. I to, tym chcę się z wami właśnie podzielić, że nie jesteśmy jacyś tam. Nie jesteśmy jacyś byle jacy, nie wiadomo skąd, niewiadomego pochodzenia. Ale każdy z nas ma tytuł nadany przez Króla Królów i Pana Panów. Słowo Boże pokazuje, apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał, kim jesteśmy. Napisał, abyśmy nie myśleli o sobie właśnie, jak może ktoś myśli, ale zwraca uwagę właśnie w innym kierunku. Drugi rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan, werset 19 po 22. Zwróćmy uwagę, co mówi Słowo Boże o wierzących. Co mówi Słowo Boże o nas, o tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Rozpoczyna apostoł Paweł, ten 19 werset rozpoczyna się takimi słowami. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami. Nie jesteście obcymi i przychodniami, mówi Bóg Wszechmogący. Nie jakiś tam, nie wiadomo skąd i gdzie zdążający. Nie jesteśmy obcymi Bogu. Nie jesteśmy przychodniami w domu Bożym, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Chwała naszemu Panu, bracia i siostry. Nie jakiś tam, nie jaki, byle jakiś. Nie, mówi Słowo Boże, jesteś współobywatelem świętych i domownikiem Boga. Pomyśl, bracia i siostro, pomyślmy o tym, jakiej łaski doświadczaliśmy i doświadczamy właśnie po dzień dzisiejszy. Jakiej doświadczamy łaski, jak Słowo Boże wspaniale się wyraża. I co dalej czytamy? Jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. To jest właśnie ta łaska, której jesteśmy uczestnikami, nie przychodnie, nie obcy, ale współobywatele świętych i domownicy Boga, należący do Chrystusa. My jesteśmy Chrystusowi, a Chrystus Boży, bracia i siostry. To jest właśnie ta myśl, ale jeszcze jedną, którą chciałbym zaakcentować bardzo mocno, myśl wynikającą z tego faktu, że jesteśmy Chrystusowi, to jest zobowiązanie. To jest ogromne zobowiązanie, które na nas ciąży. I jednocześnie odpowiedzialność, która ciąży na każdym z nas, na każdym, kto jest Chrystusowy. Bo skoro uświadamiamy sobie, kim jesteśmy, uświadamiamy sobie, kogo my reprezentujemy tutaj na tej ziemi, kogo my reprezentujemy przez 24 godziny na dobę w swoim życiu, to jest właśnie ta myśl, którą nie każdy chrześcijanin chce przyjąć. Raczej tylko ta jedna strona jest taka właśnie łatwa, przyjemna i wspaniała. Jestem Chrystusowy, chwała Bogu, należę do Boga. Ale ta druga, że niosę ze sobą zobowiązanie do reprezentowania Jezusa Chrystusa we wszystkim i w każdym momencie i w każdym czasie, to już nie jest takie łatwe, takie proste i nie tak szybko właśnie gdzieś ludziom do tego. To właśnie my powinniśmy odzwierciedlać Jego naturę, Jego usposobienie, Jego dążenia, Jego pragnienia. To powinny być właśnie nasze dążenia, to powinny być nasze pragnienia, to powinien być kierunek życia każdego jednego z nas. Skoro jestem Chrystusowy, to mam ogromne zobowiązanie na sobie. Nie mogę zawieść mojego Pana. Nie mogę zawieść mojego Pana. Nie mogę zawieść tego, kogo reprezentuję. Tego, którego imię noszę. Nie mogę go zawieść. Nie powinienem go zawieść, bracia i siostry. Powinienem swoim życiem udowodnić, że należę do Jezusa Chrystusa. I bardzo prosty wniosek, więc albo jestem Chrystusowy, albo Nim nie jestem. Jestem Chrystusowy, albo nie jestem. Słowo Boże daje nam właśnie taką podpowiedź, abyśmy rozważyli w swoim sercu, głęboko to rozważyli. Nie tylko myśleli, że chcemy być Chrystusowi. Nie żyli czasem złudzeniami, jak niektórzy żyją, że są Chrystusowi, a żyją zupełnie inaczej. Prawdziwie być Chrystusowym. Co to znaczy być prawdziwie Chrystusowym? To znaczy mieć tą ścisłą relację z Jezusem Chrystusem. To znaczy, że był ten moment, kiedy zaprosiłem Jezusa Chrystusa do swojego życia. Stałem się Jego własnością i żyję w tej relacji i tą relację codziennie pielęgnuję i codziennie utrzymuję. To daje mi gwarancję. To daje mi gwarancję czegoś niezwykle istotnego. To daje mi gwarancję czegoś niezwykle ważnego, zapisanego chociażby w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Bracia i siostry, mówi Słowo Boże w 8 rozdziale listu do Rzymian, 10 i 11 wersecie, następujące słowa czytamy. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. To jest, bracia i siostry, gwarancja. To jest gwarancja zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie. To jest ta gwarancja zmartwychwstania do życia wiecznego. Mówi Słowo Boże, że jeśli jednak Chrystus jest w was, czyli jest ten dopuszczony taki właśnie stan, że Jezusa Chrystusa może nie być w życiu człowieka, któremu wydaje się już tylko, że jest człowiekiem wierzącym. Powinien nam przyjść na myśl właśnie w tym momencie list do zboru w Laodycei, gdzie Pan Jezus znajduje się w bardzo dziwnym miejscu dla siebie, bo stoi na zewnątrz serca człowieka i puka. Wziąwszy pod uwagę, że list ten pisany jest do zboru, bardzo jest to zadziwiające, że Jezusa Chrystusa w tym zborze nie było, że Jezusa Chrystusa w niektórych z pewnością sercach nie było. Był na zewnątrz, czekał i pukał. Czyli jest jakiś taki moment w życiu człowieka, może nastąpić. Oby to nie stało się w życiu kogokolwiek z nas, bracia i siostry. Ale Boże Słowo pokazuje, doświadczenia pokazują, że człowiek był wierzący, a przestał. Kiedyś zaprosił Jezusa Chrystusa. Kiedyś Jezus Chrystus mieszkał w jego sercu, a dzisiaj stoi gdzieś na zewnątrz. I jeszcze puka. I jeszcze chce okazać łaskę. I jeszcze chce okazać cierpliwość. Ale taki człowiek już nie może powiedzieć, że on jest Chrystusowy. Nie może powiedzieć, że jest Chrystusowy, dopóki nie przejdzie znowu tej właśnie drogi. Dlatego tak ważne jest, żeby ten stan w swoim życiu utrzymać. Jeśli myślimy o właśnie życiu wiecznym, o zmartwychwstaniu czy o pochwyceniu, Słowo Boże mówi, że chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie, które otrzymaliśmy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jeśli jednak Chrystus jest w was, jeśli Chrystus jest w was, jak to sprawdzić? Boże Słowo mówi w drugim liście do Koryntian, aby każdy z nas, każdego samego siebie poddawał próbie. 13 rozdział 2 listu do Koryntian, a werset 5 mówi bardzo wyraźnie apostoł Paweł tutaj, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Poddawajcie samych siebie próbie. Zobaczmy, bracia i siostry, nie jesteśmy zwolnieni. Nie, nasze życie w wierze ma być życiem takim właśnie, ma być życiem. Ma coś właśnie się w nim dziać, to nie możemy dać się właśnie uśpić. To nie może być tak, że uważamy już za głaskani tacy i po prostu wszystko jest tak super. Nie. Słowo Boże mówi, poddawajcie siebie próbie. Poddawajcie siebie, samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie, mówi Słowo Boże. Poddawajcie próbie, doświadczajcie. To znaczy, że mamy coś robić. To znaczy, że nie mamy być bierni, ale aktywni. To znaczy, że mamy badać. To znaczy, że mamy doświadczać. To znaczy, że mamy coś próbować, czy ja trwam w wierze, czy naprawdę trzymam się Ewangelii, czy w każdym właśnie fragmencie swego życia, w każdej dziedzinie mojego życia ja trwam w wierze, trzymam się mojego Pana, trzymam się Ewangelii. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest z was, kontynuuje apostoł Paweł? Ale co dodaje jeszcze w tym wersecie? Chyba żeście próby nie przeszli. Czy nie wiecie, że Jezus Chrystus jest z was? Chyba żeście próby nie przeszli. I to jest właśnie taki, myślę, moment, gdzie człowiek może nie przejść próby. Gdzie może nie przejść próby i zacząć żyć innym życiem. Przestaje być Chrystusowy. Tak jak wspomniałem, niech Pan Bóg zachowa nas. Niech nas od tego zachowa, ale my idźmy właśnie w tym przeciwnym kierunku. Idźmy w przeciwnym kierunku do tego stanu i idźmy za Jezusem Chrystusem. Całym swoim życiem, całym swoim sercem. I ostatni werset, fragment, który chciałem przeczytać, to jest pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Tak wspaniale tutaj apostoł Paweł dał wspaniałą obietnicę. Pozostawił nam w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Ten 15 rozdział mówi o zmartwychwstaniu, mówi o życiu wiecznym. Tu w kilku wersetach streszczona jest praktycznie całe wydarzenia w przestrzeni wieków. I od wersetu 19 czytamy na przykład takie słowa. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jeśli tylko z tym życiem na tej ziemi człowiek utożsamia właśnie wszystko, wszystkie wartości, to jest, mówi Słowo Boże, najbardziej pożałowania godny. Więc co powinno charakteryzować nas, wierzących? To, że my wychodzimy ponad to życie na tej ziemi. Że my właśnie o tej ojczyźnie niebiańskiej myślimy. To jest naszym celem. To jest naszym kierunkiem naszego życia. Nie życie tutaj na ziemi. Bo ono jest bardzo, bardzo ograniczone latami. Ale wieczność nie ma żadnego ograniczenia. Więc jeśli ktoś tylko tutaj pokłada nadzieję, mówi Słowo Boże, jest najbardziej z pożałowania godnym człowiekiem. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Bracia i siostry, kilka wersetów, a naprawdę setki lat, które tutaj właśnie są pokazane i streszczone, jak to wszystko będzie się właśnie odbywało. Ale mówi Słowo Boże i na 23 werset chciałbym zwrócić naszą uwagę, ponieważ on jest taki kluczowy w tych dzisiejszych naszych rozważaniach, aby dostąpić tej łaski właśnie pierwszego zmartwychwstania lub aby dostąpić tej łaski przemiany swojego ciała w czasie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, należy spełnić jeden warunek. Jeden warunek, który mówi Biblia. Każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. I zwróćmy uwagę, ja już nie będę rozwijał tej myśli. Każdy z nas powinien to właśnie z pomocą Bożą, z pomocą Ducha Świętego zgłębić, co zawiera się właśnie w tym stwierdzeniu bycie Chrystusowym. Co w tym się zawiera? Jest to niesamowita właśnie głębia, która jest tu ukryta i która tu jest zawarta. Całe nasze właśnie chrześcijańskie życie, wszystko, co dotyczy naszego zbawienia, ono zawiera się właśnie w tym zwrocie Chrystusowy. Wspomniałem na początku, bardzo miło, bardzo łatwo, bardzo przyjemnie mówi się, jestem Chrystusowy. I bracia i siostry, ja się z tego ogromnie cieszę i raduję i każdemu z nas życzę. Ja nie mam wątpliwości, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteście Chrystusowi, że wybraliśmy Jezusa Chrystusa, idziemy za Nim i obyśmy takimi pozostali. I niech nam przyświeca właśnie ta myśl, żeby do samego końca właśnie pozostać wiernym Panu, pomimo różnych doświadczeń, prób, trudności, które przychodzą w naszym życiu, które mają miejsce, powinniśmy absolutnie zawsze pamiętać. Jestem Chrystusowy. Jestem Chrystusowy. A skoro jestem Chrystusowy, nie mogę tak czy tak postąpić. Nie mogę tak czy tak powiedzieć. Nie mogę tak się zachować. Nie powinienem tego zrobić. Bo jestem Chrystusowy. Każdy w swoim porządku. Najpierw Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Życzę, bracia i siostry, każdemu z nas takiej właśnie pełni życia z Jezusem Chrystusem. Takiej pełnej, prawdziwej społeczności z Jezusem. Żeby każdy mógł z nas powiedzieć tak zupełnie śmiało i odważnie i dziękować za to Bogu, że jestem Chrystusowy, że jesteśmy Chrystusowi w każdej porze, dnia czy nocy. My nie wiemy, kiedy przyjdzie ten czas, kiedy zastanie nas właśnie ta chwila, ten dzień. Dlatego to, czego możemy być pewni, że w każdym momencie swojego życia powinniśmy być Chrystusowi w pełnym tego słowa znaczeniu. Życzę nam tego z całego serca. Niech nam Pan Bóg dopomoże, niech nas wszystkich Pan Bóg błogosławi, niech nas wspiera i umacnia, abyśmy mogli właśnie wspólnie, bracia i siostry, aby nikogo z nas, którzy jesteśmy tutaj, naszych braci i sióstr, których dzisiaj nie ma, aby nikogo nie zabrakło tam właśnie w ten czas, kiedy przyjdzie Pan, kiedy zawezwie nas do siebie. Jemu niech płynie chwała na wieki. Amen.